głos tam oddany jest niezwykle ważny. To referendum o naszych ważnych sprawach i bardzo mi zależy na tym, żebyście państwo te nasze sprawy brali w swoje ręce.
I właśnie przedstawił listę 15 proponowanych pytań, wśród nich na przykład takie, czy konstytucja powinna gwarantować nietykalność obecnego obniżonego wieku emerytalnego i programów społecznych takich jak 500+.
Są też zgłaszane i obawy o to, że właśnie różne przyznane świadczenia, które ludzie dzisiaj uważają za swoje dobro i za ważny element swojego życia, mogą im zostać odebrane. Wystąpienie z Unii Europejskiej wymagałoby zmiany konstytucji, więc to w istocie wzmacnia polską obecność w Unii Europejskiej.
No i można powiedzieć, że niewielka sprawa, bo to jakieś pytania, jakaś propozycja jeszcze do negocjacji, ale rozgrzało się. No, od szyderstw wobec pana prezydenta po głosy no, pewnego uznania, entuzjazmu właśnie nie było, to charakterystyczne. Dominik Zdort. Czy podobały się panu te pytania? Czy będzie to referendum? Czy to jest ważny moment? Czy powinniśmy zmieniać konstytucję? No pytań dużo.
Jeżeli chodzi o zmianę konstytucji, no to jest tak, że Polska w tej chwili jest zmieniana w bardzo wielu wymiarach. Jedno można powiedzieć na pewno, że PiS bardzo wyraźnie właśnie zmienia Polskę poprzez zmienianie różnego rodzaju zasad, standardów prawnych i tak dalej. I tutaj kiedyś mówiło się, i też we Francji tak jest, że nowa konstytucja oznacza nazwanie kolejną republiką. W Polsce to była mowa o czwartej Rzeczypospolitej. No jeśli czwarta Rzeczpospolita, czyli państwo inaczej funkcjonujące niż do tej pory po 89 roku, które zostało w ostatnich wyborach w jakimś sensie odrzucone, ma istnieć, to nowa konstytucja jest właśnie takim dobrym symbolem powstawania nowej jakości państwowej. Natomiast pytanie pierwsze jest takie, kto tę konstytucję ma przyjąć, bo w tej chwili nie mamy większości do przyjęcia konstytucji. I drugie pytanie, czy warto rzeczywiście podejmować właśnie w tej sytuacji, skoro nie ma szansy na zmianę konstytucji, czy warto podejmować te rozmowy? Czy nie jest to tylko gest polityczny prezydenta? Ja to tak odbieram, że to tylko gest polityczny mający na celu wzmocnienie jego poglądów. Choć z drugiej strony sam bym się chętnie dowiedział, jakie są poglądy Polaków na te 15 tematów. No, do tego wystarczy zrobić dobry sondaż.
No, to mocne słowo, że to wystarczy sondaż.
No, powiedziałem dobry sondaż.
Dobry sondaż. Czy to się może udać, najkrócej rzecz biorąc? Bo to jest chyba główne pytanie po tym, jak poznaliśmy te pytania.
Prezydent wyszedł z założenia, że ta nowa konstytucja, która ma być przygotowana, ma być dziełem bardziej ogólnonarodowym, że państwo mają nie tylko przyjąć w referendum, ale mają niejako ją współtworzyć. Temu służą rozmaite spotkania wcześniejsze, właśnie te konstytucyjne. Natomiast w momencie, kiedy uczestnicy referendum, jeżeli dojdzie do tego referendum, dostaną do odpowiedzi 15 pytań, to boję się, że się pogubią w tym wszystkim. To chyba byłoby najbardziej rozbudowane referendum w Polsce, jakie dotychczas mieliśmy. Natomiast co do niektórych pytań, czy to się może udać? Praca nad konstytucją jest pracą na lata. Wydaje mi się, że trzeba teraz zacząć, żeby na przykład w następnym, za następnej kadencji parlamentu móc to przyjąć. To nie jest czasami zobaczcie państwo, że napisanie jakiejś drobnej ustawy, często pisanej na kolanie, potem okazuje się, że jest cała masa bałaganu. Trzeba nad tą konstytucją posiedzieć i pomyśleć naprawdę
tutaj,
porządnie.
Słuchajcie, tutaj, drodzy państwo, zderzmy się jakby z głównym zarzutem, bo tu padł taki zarzut, że to jest zbyt szczegularskie, ja bym to tak powiedział, zbyt takie precyzyjne, że no pytanie o pewne nabyte uprawnienia społeczne, o politykę rolną i żywnościową, o pozycję rodziny, że to jest jakby, że prezydent gdzieś nie złapał takiego wymiaru, który rzeczywiście jest konstytucyjny. Czy takie może mieć Marzena Nykiel, widzę, że pani broniła tego referendum jako jedna z niewielu publicystek.
Ja się bardzo dziwię tej histerii, która rozpętała się wokół tego projektu propozycji pytań. Po pierwsze, to są propozycje pytań. Po drugie, zarówno Prawo i Sprawiedliwość...
To są aż propozycje pytań.
Tak, ale jest to referendum nie konstytucyjne, a konsultacyjne i ma ono być treścią. Polacy mają spotkać się, wyrazić swoje stanowisko na wiele tematów, po to, żeby stało się to materiałem do dalszych prac konstytucyjnych. Zarówno Prawo i Sprawiedliwość, jak i prezydent w kampanii wyborczej mówili o tym, że rzeczywiście ta kompromisowa konstytucja, którą mamy, musi zostać zmieniona. No więc konsekwentnie mamy stulecie niepodległości. To jest taki moment, kiedy takie niecodzienne działania się podejmuje, angażuje się naród w różne wyzwania.
No to skąd takie reakcje chociażby polityków Prawa i Sprawiedliwości? One były wręcz szydercze. Politycy, ważni politycy tego obozu czasami mówili, coś tam słyszałem, No, nie wiem, czy ono będzie. Pogadamy o tym.
Przyznam, że mnie bardziej właśnie taka postawa bulwersuje niż samo to, że prezydent wyszedł z propozycją referendum, bo mam wrażenie, że jest tutaj jakieś niedoszacowanie polityczne ze strony obozu rządzącego, który jednak prywatne, znaczy jednak osobiste urazy za zawetowanie ustaw przenosi teraz na taką postawę zdystansowania się do propozycji prezydenckiej.
Bo może jest tak, że pan prezydent Andrzej Duda gdzieś popełnił jakiś błąd oceny. Bardzo się przesunął, gdzieś oddalił się jednak od obozu pisowskiego. Nie da się zrobić tak dużego referendum bez wsparcia dużej partii politycznej i obozu rządzącego. To dobrze widać w takim drobnym detalu. Jak opisała to jedna z gazet, którą pan prezydent zaszczycał wywiadami w bardzo ważnych momentach. Ona napisała: propozycja referendum legalizującego dobrą zmianę. Ale... Czyli ta zmiana jest nielegalna, rozumiem. Te rządy są nielegalne.
Jest dziwna sytuacja, bo oczywiście wszyscy uważają, że konstytucja powinna być zmieniona. I tu są pytania. Jest bardzo szereg, 15 to pytań szczegółowych i tak dalej. A w istocie jest tylko jedno pytanie, które nie jest zadawane, i to jest to, czy chcemy system prezydencki, czy nie.
No to dlaczego nie jest?
I na to pytanie należałoby odpowiadać, bo to jest istotne pytanie.
To chyba jest pytanie o wzmocnienie, prawda, kompetencji przez naród prezydenta. Czy jesteś za wzmocnieniem kompetencji wybieranego przez naród prezydenta w sferze polityki zagranicznej i zwierzchnictwa nad siłami zbrojnymi Rzeczypospolitej Polskiej? Dominik Zdort.
No tak, to jest to pytanie, na którym być może panu prezydentowi najbardziej zależy. Natomiast myślę sobie, że takim największym wabikiem na ludzi, żeby poświęcić, bo tak, od czego by nie zależał sukces tego referendum, jeśli by do niego doszło, jeśli Senat by zdecydował. I ja teraz powiem, dlaczego Senat może mimo wszystko i PiS może się nie zdecydować na to referendum. Bo ryzyko polityczne jest takie, że będzie bardzo niska frekwencja, przy niskiej frekwencji, przy wzywaniu opozycji do bojkotu i tego, że część ludzi z natury rzeczy nie interesuje się takimi sprawami, to byłaby wielka porażka całego obozu władzy, już nie tylko prezydenta Dudy. I tutaj jest ten element ryzyka. I stąd podejrzewam, że nie ma wcale jeszcze decyzji, że decyzja pana prezydenta, pytania, czy propozycja może zostać poparta. No i teraz, jeśli rzeczywiście ta frekwencja będzie niska, no to opozycja będzie triumfować, mówiąc, że proszę, 75% Polaków w ogóle nie jest zainteresowany, nie chce żadnych zmian. No myślę, że o tym też obóz władzy musi pamiętać.
To ja tylko jedno zdanie. Wydaje mi się, że właśnie to ryzyko obniżenia frekwencji wzmacniane jest właśnie przez postawę obozu rządzącego, bo jeżeli stanowczo sprzeciwia się temu i w jakiś sposób formuje opinię publiczną negatywnie do tej inicjatywy, no to pracuje na to, żeby frekwencja była niższa. Natomiast wydaje mi się, że można byłoby to rozegrać zupełnie inaczej. Po pierwsze, pokazać, że ten rząd, ten obóz rządzący, ten prezydent wskazują na taką świadomość obywatelską Polaków. Momencik. A druga rzecz, to pochylamy się w bardzo poważny sposób nad tymi tysiącami ludzi, którzy manifestowali przeciwko zmianie konstytucji. I jest to taka forma sprawdzenia autentyczności ich postaw. Czy rzeczywiście są zatroskani o kształt konstytucji, bo teraz mogliby wyrazić swoje poglądy, uczestnicząc w procesie formowania nowej ustawy. Czy też oni zbojkotują to z góry? Jeżeli zbojkotują to z góry, no to widzimy, że jest to postawa sztuczna.
Może do konstytucji należałoby na przykład wpisać gwarancję wolności sumienia, bo mieliśmy w tym tygodniu historię, która to pytanie, czy w Polsce sumienia są nadal wolne, postawiła bardzo mocno. Posłuchajmy, zobaczmy materiał o sprawie drukarza z Łodzi, tak zwanego drukarza z Łodzi, który odmówił wykonania pewnego zlecenia na rzecz promocji czy materiału promującego homoseksualizm czy ruchy homoseksualne i został skazany. Sąd Najwyższy w tym tygodniu ten wyrok utrzymał.
Adam J., łódzki drukarz, który odmówił wydruku plakatów dla organizacji promującej homoseksualizm, winny. Sąd Najwyższy oddalił kasację prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobro, uznając, że J. złamał prawo.
Sąd Najwyższy stanął po stronie przemocy państwa w służbie ideologii aktywistów homoseksualnych, a przeciwko wolności, która jest zagwarantowana w polskiej konstytucji każdemu obywatelowi.
Drukarz powoływał się na klauzulę sumienia, uznając wydruk plakatów za niezgodny ze swoimi przekonaniami religijnymi.
Powołanie się przez obwinionego na przekonania religijne nie stanowiło uzasadnionej przyczyny wykonania odmowy świadczenia, bowiem w tym wypadku wartością wyższą był konstytucyjny zakaz dyskryminacji w życiu gospodarczym.
Sąd Najwyższy nie wziął jednak pod uwagę konstytucyjnej wolności wyznania i sumienia.
A w naszym dzienniku znalazłem takie dobre chyba doprecyzowanie tego, jak tutaj myślał Sąd Najwyższy. Według gazety Sąd Najwyższy uznał, że Adam J. był w tym wypadku jedynie rzemieślnikiem, a nie twórcą. I o to się oparł. Oczywiście gazeta oceniła to bardzo krytycznie. Proszę księdza, no mamy zagrożoną wolność słowa w Polsce?
Wolność słowa, czy mamy zagrożoną? Tak, mamy zagrożoną w Polsce. I to wbrew pozorom jest ona zagrożona nie przez stronę prawicową tak zwaną, tylko przez te tak zwane liberalne czy libertyńskie siły. Ci, którzy mają na ustach hasła, usta pełne haseł o wolności, tak naprawdę jest to coś, co Benedykt XVI nie przypadkiem nazywał totalitaryzmem bezideowości, czy też totalitaryzmem bezwzględnym, absolutnie totalitaryzmem właśnie tego społeczeństwa, które odrzuca wszelkie wartości. Natomiast Sąd Najwyższy w Polsce stanął wobec pewnego problemu i nawet w uzasadnieniu tam się pojawiło odniesienie do tego, ponieważ tydzień temu w Stanach Zjednoczonych Sąd Najwyższy wydał zupełnie inne orzeczenie w przypadku cukiernika, który odmówił wykonania tortu na przyjęcie weselne pary gejowskiej. I tu jest według mnie, to jest karkołomne i tu jest pewna nierówność ludzi wobec prawa, bo jeżeli drukarz został uznany za rzemieślnika i rzemieślnik ma wykonać to, co mu się każe bez gadania.
No tak, ale to też chodzi
tamten
o to,
został uznany za twórcę.
To jest pytanie, w jaką stronę? No, ja nie porównuję oczywiście tutaj spraw, chodzi mi tylko o to, że na przykład drukarnia prowadzona przez Żyda, no myślę, że zostałaby w pełni usprawiedliwiona, gdyby odmówiła drukowania chociażby książek, nie wiem, organizacji, która jest kojarzona, nie wiem, z neonazizmem.
Przecież jeszcze jedno tu trzeba zauważyć.
Nie porównuję tych dwóch rzeczy, ale jedni mają prawo do sprzeciwu, a drudzy nie mają prawa.
Ten pan nie odmówił druku plakatu dlatego, że zamówiła druk tego plakatu fundacja LGTB, tylko dlatego, że treści, które były zawarte w tym plakacie, były niezgodne z jego, a więc nie była to dyskryminacja człowieka ze względu na jego orientację. Był to protest przeciwko pewnej tezie światopoglądowej.
Bernard Marguerite, we Francji taka rozmowa jest chyba już niemożliwa. Tam nie ma dyskusji, że nie możesz odmówić.
No nie wiem, to wydaje mi się, że to byłoby też możliwe, ale ja widziałem też tą historię w Stanach i to jest, jak książę powiedział, bardzo znamienne, że tutaj sąd pierwszej instancji w Colorado potępił, skazał właśnie tego człowieka, który nie chciał ten tort, taką okazję przygotowywać. On powiedział, że oni mogą kupić ciasta istniejące, że tak powiem, w jego sklepie, ale on nie będzie tam specjalnie tam zrobić, dokonać. I to zostało oddane przez Sąd Najwyższy. I tu widzimy, że przy okazji, że najważniejszą, najwyższą sprawą związaną z prezydenturą pana Trumpa, który może się podobać albo nie jednym, niektórym, ale to, że on zapewnił większość konserwatywną w Sądzie Najwyższym, jest sprawą kluczową.
I
jeżeli tylko za to, to możemy tu po prostu bić brawo, że Trump jest prezydentem Stanów Zjednoczonych.
No
i tutaj miejmy nadzieję, że podobnie będzie.
Dominik Zdorot.
A ja bym zwrócił uwagę na inny aspekt tej sprawy. Co by zrobił normalny obywatel, który pójdzie zamówić plakat do drukarza, a drukarz powie, nie wydrukuje pan, bo mi się treść nie podoba. Co ja bym zrobił? Poszedłbym do drugiego drukarza. Tymczasem środowiska, co bym zrobił, gdyby cukiernik nie chciał dla mnie tortu zrobić? No pewnie, że do innego cukiernika bym poszedł. Problem polega z tym, że ta metoda środowisk gejowskich, takie nazwijmy, straszliwie agresywnie się zachowujących, zmierza do tego, żeby wymuszać zmiany prawne różnego rodzaju przez właśnie sądy najwyższe, przez trybunały, wymuszać te zmiany prawne tak, aby one dla tej mniejszości były korzystne, żeby ją preferowały w jakiś sposób. I to jest dla mnie najbardziej ciekawe, że tu rzeczywiście prawodawstwo wielu krajów, w tej chwili także Polski, jak praktyka sądowa idzie w tym kierunku, że te agresywne postulaty, moim zdaniem, mniej mniejszości no niebezpiecznej, powiem tak, dla społeczeństwa z różnych powodów, są przez sądy respektowane i wcielane w życie. No, przez praktykę likwiduje się pewne tradycyjne podstawy społeczeństwa.
Dodajmy może jeszcze jedno w tym wszystkim, że fundacja, która była zleceniodawcą wydruku tego plakatu, była współtworzona przez Annę Grodzką, bo to pokazuje pewne oblicze też.
Zauważmy też, że ta sprawa, o której mówi pan redaktor, w Stanach Zjednoczonych, to jest jedna z pierwszych spraw. Wcześniej Sąd Najwyższy wydawał zupełnie inne wyroki w Stanach Zjednoczonych i było tak, że było wiele takich spraw, czy to ktoś odmówił zrobienia fotografii na ślubie gejowskim czy lesbijskim. No, cały szereg można by tu wymieniać i wyglądało to orzecznictwo inaczej. Dzisiaj to się zmienia. Oczywiście, że jest to związane z prezydenturą. Polski...
To jest 5-4 teraz tak. Dla strony konserwatywnej. Bo nominował jednego człowieka, który no tą różnicę robi.
I ta sytuacja pokazuje, jak ważna jest zmiana, reforma wymiaru sprawiedliwości w Polsce, bo przecież 3 lipca ma wejść ustawa o Sądzie Najwyższym. No. Ten Sąd Najwyższy w poprzednim kształcie robi jeszcze co może, no żeby... orzecznictwo pokierować w stronę, która dotychczas była preferowana. Co więcej, za kształtem tego Sądu Najwyższego opowiada się Unia Europejska. Komisarz Timmermans tutaj mówi, że nie można wysłać pani Gersdorf na emeryturę, bo to będzie łamanie praw obywatelskich. On w tej sprawie pojedzie rozmawiać do Moskwy. Więc no, tutaj i o kształt Sądu Najwyższego, o kształt sądownictwa tak naprawdę cała ta debata się toczy. Wracamy tutaj do tego samego miejsca.
Przypomina też się, proszę państwa, Orwell, no, myśl o zbrodnią jest niepopieranie aktywne, nie kochanie tych środowisk LGBT. No, nie wystarczy, że człowiek mówi, słuchajcie, nie chcę, tak jakby no, przecież nie robi nic agresywnego. Mówi, wasze życie, moje życie. Nie. Ale musisz kochać, musisz iść w paradzie, musisz się angażować, musisz płacić.
I nie chodzi o ich prawa, tylko o przywileje. I to widać od dawna.
Ostatnie zdanie.
We Francji, to co o czym pan redaktor pytał, no to teraz doszło do tego, że w tym tygodniu był program telewizyjny, wizji francuskiej, ja to oglądałem, gdzie zachwytem się mówiło o, nie wiem jak to nazwać, parę, które chcą mieć dziecko i w ogóle nawiązają jakiś kontakt, żeby naprodukować dziecko. Z góry oświadczają, że nie będą żyć razem, że każdy będzie żyć dalej u siebie i że dziecko będzie czasem z jednym, czasem z drugim. No to jest kompletny obłęd. To już osiągnął taki wymiar, że... No.
Kompletny obłęd. Omówiliśmy obłędy, omówiliśmy też pozytywne sprawy. Bardzo dziękuję za to spotkanie w Salonie Dziennikarskim. Redaktor Marzena Nykiel, ksiądz Henryk Zieliński, Bernard Marguerite, Dominik Zdort i Michał Karnowski. Zawsze w sobotę po 9:00 Salon Dziennikarski. Zapraszamy.